Bardzo serdecznie witam Kościół Pana Jezusa Chrystusa, wszystkich braci, wszystkie siostry, wszystkich gości, których mamy z bliska, z kraju, z Polkowic, z Trzebnicy. Tak jak zauważam, patrzę, mamy też gości z dalekiej Australii, także przyjechali do nas, pochodzą z Polkowic. Tutaj siedzi, jak masz na imię? Ania i Daniel macha tam ręką, tak, oni wyjechali z Polkowic z kilka lat temu, tak? Ile to już będzie? Sześć? Już sześć lat temu wyjechali z Polkowic, w Australii mieszkają, tam uczęszczają do kościoła, są tam, a dzisiaj przyjechali na, dzisiaj są tu, a przyjechali na, tylko jak Daniel powiedział, na miesiąc do Polski. Także cieszymy się, że dzisiaj z Polkowic razem ze swoimi rodzicami jesteście z nami. Wszystkich innych gości, braci i siostry, witam bardzo serdecznie. Niech Boża obecność, Boży pokój, Boża radość wypełniają nasze serca. Bo to jest cel także naszego spotkania, gdy jesteśmy razem. Tydzień temu mówiliśmy o Duchu Świętym jako Duchu Miłości. Dzisiaj to, gdy śpiewaliśmy, to mi się tak przypomniało. Twoja miłość. Jezu, jak ciepły deszcz, jak ciepły wiatr ogarnia nas. Kiedy rozumiemy, co Chrystus dla nas uczynił, to po prostu ta miłość się pokazuje, jak wiele, wiele wspaniałych rzeczy możemy w Jezusie doświadczać. Powiedzieliśmy już bardzo dużo na temat osoby Ducha Świętego, Jego roli i funkcji w życiu osoby nawróconej. Przyjrzeliśmy się określeniom biblijnym, określeniom Ducha Świętego, kim jest, czym jest. To już dzisiejsze moje szóste zwiastowanie na temat Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym, byśmy mogli zaglądnąć do Księgi Dziejów Apostolskich i chciałbym, abyśmy zobaczyli, na czym polegało Jego działanie, jak prowadził niektóre z wymienionych osób w Dziejach Apostolskich. Gwoli przypomnienia, gdy Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się z uczniami, daje im się poznać, uwiarygadnia to, co mówił wcześniej, przypomina im o obietnicy, którą wcześniej im dał. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy, gdy spożywał z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Przypomniał im o tym, co mówił wcześniej, co brzmiało w ich uszach dziwnie, niesamowicie, bo powiedział: lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo gdy ja nie odejdę, to nie będzie mógł przyjść Duch Święty. A przecież apostołowie przeżywali wspaniałe chwile z Jezusem, doświadczali namacalności Królestwa Bożego, cuda, uzdrowienia, znaki, zmartwychwstania, wskrzeszenia, wypędzanie demonów, pomnożenie chleba, no cudowne wydarzenia. A Jezus mówi w taki dziwny sposób do nich: lepiej, żebym ja odszedł, bo przyjdzie do was Pocieszyciel, Duch Święty, Wspomożyciel, Duch Święty, a gdybym nie odszedł, to On nie może przyjść. I tutaj im przypomina, gdy jest z nimi posiłek, Jezus przypomina w tym miejscu, aby nie oddalali się z Jerozolimy, ale oczekiwali na obietnicę, którą Ojciec dał im, a którą On, o której On powiedział. I dalej im mówi w ósmym wersecie: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Będziecie moimi świadkami, ale nie sami o własnych siłach, ale w mocy Ducha Świętego, który na was zstąpi. Jak zachowali się apostołowie, jaką przyjęli postawę uczniowie? Ten sam pierwszy rozdział, 14 werset mówi nam, że oni wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Możemy przypuszczać na bazie tego, co w pierwszym rozdziale jest napisane, że było to grono około 120 osób, które uwierzyło, chwyciło się tej obietnicy i byli posłuszni słowu Jezusa. Nie będziemy oddalać się z Jerozolimy, będziemy spotykać się na modlitwie i czekać na obiecanego Ducha Świętego, bo chcemy być świadkami Jezusa, a możemy nimi być tylko z mocą i ze wsparciem Ducha Świętego. I drugi rozdział rozpoczyna się od tego stwierdzenia, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, gdy znowu byli wszyscy razem na jednym miejscu, Powstał z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, napełnił cały dom, gdzie siedzieli, ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Przyszła ta obiecana obietnica. Przyszło to, co Jezus obiecał. Byli razem, był to Dzień Zielonych Świąt, spotkali się na modlitwie i nagle przyszedł w suwerenny sposób Duch Święty. Zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch Święty poddawał. Były to różne języki. Dalej, gdybyśmy czytali, to wiemy, że były to języki i współczesne, bo ludzie, którzy się tam zgromadzili, a dosyć dużo ludzi przyszło, gdy zobaczyło, co się tam dzieje, to słyszeli, jak oni ogłaszali tajemne rzeczy Boże, jak wychwalali Boga w ich rodowitych językach. Dlatego stało się coś niesamowitego. Rozpoczęła się era Ducha Świętego, era Kościoła pełnego Ducha Świętego. Teraz ta obietnica została spełniona, Duch Święty zstąpił i Duch Święty od tego momentu chce kierować życiem jednostek, ludzi wierzących oraz całego Kościoła. I o tym też i do tego też nawiązywał Paweł w liście do Rzymian 8:14, gdy stwierdził, bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Przekład ekumeniczny mówi nam, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. I to oddaje bardziej naszą postawę, bo to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, gdy się na nowo narodziliśmy, to jest fakt. Jesteś dzieckiem Bożym, usprawiedliwionym, uświęconym, odkupionym mocą ofiary Chrystusa i teraz od Ciebie zależy, czy pozwolisz Duchowi Świętemu na kierownictwo i prowadzenie w Twoim życiu. To od Ciebie zależy, czy pozwolisz. Duch Święty na siłę nie wejdzie do Twojego życia. On chce Ciebie prowadzić, On chce Cię wyposażać, On chce Cię wspierać, On chce obdarowywać Cię mądrością i wszystkimi przymiotami, o których mówiliśmy, określeniami, które rozważaliśmy na temat Ducha Świętego. Można je sobie odtworzyć na naszej stronie i odsłuchać te kazania. Dzisiaj o tym nie będę mówił, ale to Twoja i moja decyzja, czy dajemy prowadzić się Duchowi Świętemu w naszym życiu. Dlatego, że stałeś się dzieckiem Bożym, a Duch Święty nam to potwierdza, On chce Tobą kierować. On chce być obecny w Twoim życiu. Dlatego kilka przykładów z Dziejów Apostolskich tego, w jaki sposób Duch Święty kierował i prowadził niektóre osoby. Wspomniany przeze mnie już apostoł Piotr, który odgrywa tutaj w drugim rozdziale główną rolę. Kiedy nastąpiło to duże zbiegowisko, kiedy ludzie zdumieni byli tym, co widzieli i co słyszeli, jedni zafrasowani tym, zafrapowani, inni znowu drwiąco podchodzący do tego, mówi, popili się młodym winem, nie wiadomo, co im odbiło, inni znowu bardzo z bojaźnią i z lękiem przysłuchujący się temu. I na to wszystko czytamy, gdy Duch Święty stąpił na Piotra, na pozostałych. 14 werset mówi, na to, kiedy te rozważania wszystkie były, co to się wydarzyło i ludzie głośno o tym mówili. Na to powstaje Piotr, podnosi swój głos i przemawia do nich. Mężowie judcy, wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłów słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest to dopiero trzecia godzina dnia, czyli 9 rano, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, że wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. Widzimy tutaj Piotra, który jest już całkiem innym Piotrem. Bo gdy popatrzymy na Piotra wcześniejszego, przed ukrzyżowaniem Chrystusa, a teraz po napełnieniu Duchem Świętym, to widzimy diametralną różnicę. Tam Piotr jest wystraszony, zlękniony, tchórzliwy, przeżył bardzo zaparcie Jezusa, poszedł i gorzko zapłakał, wybuchnął wielkim płaczem, bo wiedział, że dużo deklarował, a stchórzył. przyjął przebaczenie od Jezusa, gdy Jezus nad jeziorem z nim się spotyka i zadaje mu 3 razy pytanie, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, i potwierdza, paś moje owieczki, a więc otrzymał zapewnienie o powołaniu, że ma być kluczową osobą w budowaniu Kościoła i zwiastowaniu Ewangelii. Teraz, gdy stąpił Duch Święty, Piotr odważnie staje i przemawia. To Duch Święty daje mu tą odwagę. Kiedyś zlękniony, kiedyś za zamkniętymi drzwiami spotykający się, aby ich tylko uczeni w piśmie i inni nie dorwali, nie przyszli i nie aresztowali. Teraz Piotr staje wobec wielkiego zgromadzenia, ponieważ wstąpił na niego Duch Święty. A gdy wstępuje Duch Święty, to Duch Święty zawsze daje nam śmiałość i odwagę. Gdy przychodzi Duch Święty, On daje nam śmiałość i odwagę. Tę samą odwagę widzimy w Piotrze, gdybyśmy w 4 rozdział na chwileczkę tylko wglądnęli, gdy razem z Janem stają przed radą, gdy odpowiadają na pytania co do cudownego uzdrowienia chorego, sparaliżowanego. Oni jasno, mocno mówią o tym, że to dzięki Jezusowi się stało, dzięki wierze w Jezusa. 13 werset 4 rozdziału mówi, że ci ludzie, rada, zobaczyła odwagę Piotra i Jana. Czy to była ich odwaga? Nie. To była odwaga, która przyszła od Ducha Świętego. Dlatego też mógł Piotr powiedzieć, kiedy zabronili im mówić w imieniu Jezusa i nauczać w imieniu Jezusa, Piotr mógł śmiało z Janem powiedzieć, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. To Piotr pełen Ducha Świętego. Duch Święty, gdy przychodzi do naszego życia, przychodzi jako duch odwagi, duch męstwa, duch śmiałości. To po pierwsze, gdy Duch Święty przychodzi do naszego życia, daje odwagę i widzimy to na przykładzie Piotra, ale nie tylko. Piotr wspomina tutaj, cytuje tutaj proroka Joela. Duch Święty, gdy jesteśmy pełni Jego obecności, daje nam świeże zrozumienie Pisma. Objawia nam to Pismo, daje wykład tego Słowa. Gdybyśmy czytali to kazanie Piotra, to Piotr tutaj właśnie zrozumiał, że nastąpiło tu wypełnienie się słowa proroctwa Joela, że Duch Święty zostaje wylany na wszelkie ciało, na każdą osobę, bez względu na to, czy jak w Starym Testamencie to był tylko król, prorok, kapłan, na których Bóg w szczególny sposób Ducha Świętego wylewał, ale na każde ciało. I później, gdy to mówi, cytuję Psalm 16, mówi o Dawidzie, ma otwarty umysł, on zaczyna rozumieć Słowo, przeżył objawienie. I to jest rola Ducha Świętego, objawiać nam Słowo, dać nam właściwe zrozumienie Pisma Świętego. Dlatego tak ważne jest uczenie się relacji z Duchem Świętym, przebywanie w obecności Ducha Świętego, bo gdy z Duchem Świętym czytamy Słowo, to przychodzi ono jako świeże objawienie, nie jako sucha litera, ale jako świeże objawienie. Zaczynamy je rozumieć, zaczynamy na nie patrzeć i widzimy, że ono jest dla nas na teraz, widzimy je w szerszej perspektywie, z perspektywy Ducha Świętego na nie patrzymy. Do czego też Duch Święty doprowadza, dając zrozumienie Pisma, dając objawienie Pisma, dając odwagę do zwiastowania Słowa. 2 rozdział, 38 werset. Wcześniej, gdy oni usłyszeli zwiastowanie Piotra, masę ludzi tam już było. Prawdopodobnie już mogło to być 1000 tysięcy ludzi, które się zgromadziło razem. Poruszeni tym, co Piotr mówi, zadają pytanie, co mamy czynić, mężowie, bracia? I Piotr, pełen Ducha Świętego, mówi, upamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Duch Święty daje nam śmiałość, odwagę, daje nam zrozumienie Pisma, objawienie tego Słowa i Duch Święty prowadzi nas do ludzi, gdy im zwiastujemy Słowo, a tych ludzi doprowadza do podjęcia decyzji, co mam czynić w swoim życiu. Bo to, i też o tym mówiliśmy, jest rolą Ducha Świętego przekonać o grzeszności i o potrzebie ratunku i wybawienia człowieka ze stanu grzeszności, tylko poprzez Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę. I to jest rola Ducha Świętego, nie nasza. My o tym mówimy, a On wzbudza wiarę w życiu, w sercu, w umyśle osoby, która słucha naszego zwiastowania. To Duch Święty. To jest Jego rola. Co jeszcze robi Duch Święty, gdy mamy z Nim bliską społeczność? Trzeci rozdział, szósty werset. Gdy Piotr z Janem idą do świątyni, jest tam człowiek od urodzenia chromy, który żebrze, prosi o datki, o wsparcie, o jałmużnę. I Piotr z Janem wchodzą do świątyni. I gdy Piotr go zobaczył, powiedział tak, szósty werset: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, zerwawszy się, stanął i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Duch Święty daje również wiarę do dokonania cudu, rzeczy niemożliwej. Gdybyśmy dalej czytali, to Piotr bardzo jasno o tym mówi. Piotr nie przypisuje sobie nic z tego, co się dokonało w życiu człowieka ewidentnie uzdrowionego, namacalnie dotkniętego mocą Bożą, bo w 16 wersecie Piotr mówi: przez wiarę w imię Jego, w imię Chrystusa, wzmocniło się imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Piotr, gdy popatrzył na tego człowieka, w jego serce wstąpiła wiara, że on może być uzdrowiony, i powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I chwycił go aktem wiary, krokiem wiary, i podniósł. I ten człowiek zaczął chodzić. Duch Święty daje wiarę do dokonania cudu, do dokonania rzeczy niemożliwej. Podobnie było w życiu Piotra, gdy poszedł odwiedzić Dorkas, Tabitę, dwa imiona, o której dowiedział się, że zmarła. I poszedł do jej domu, zastał płaczących ludzi, bo była to dobra kobieta. Wiele wspaniałych, miłosiernych, cudownych, dobrych uczynków czyniła. I ludzie żałowali jej, wierzący ludzie. A Piotr poszedł do miejsca, gdzie ona była złożona. Wcześniej doświadczył podobnej rzeczy, bo był z Jezusem, kiedy córka Jaira zmarła, kiedy Jezus wziął jego i pozostałych dwóch uczniów, Jana i Jakuba, i poszedł z nimi do tej górnej izby, gdzie leżała córka Jaira, i widział, że została zmartwychwskrzeszona. Tutaj jest napisane, że on pomodlił się, 9 rozdział, 40 werset. On pomodlił się i nagle w jego serce wstąpiła wiara, że ta Dorkas, siostra w Chrystusie, może być wskrzeszona. I pomodlił się, ujął ją za rękę i powiedział: wstań. I ona wróciła do życia. To Duch Święty, który przyszedł do życia Piotra, spowodował wiarę. I ten dar wiary spowodował cudowne wskrzeszenie Tabity. A więc Duch Święty daje nam wiarę do dokonania rzeczy niemożliwych. Społeczność z Nim to powoduje. 5 rozdział, 3 werset z życia Piotra, kolejne wydarzenie, mówi nam o tym, że gdy wspólnota rozwijała się, rozrastała, byli wśród nich i bogaci, i biedni ludzie, i ubodzy, ci, którym zbywało, i ci, którzy nie mieli nic. I ci, którzy mieli więcej, którzy mieli na przykład 2-3 domy, mieli swoje dacze, domki letniskowe poza Jerozolimą, sprzedawali te domki i pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych dodatkowych posiadłości, pól, domków, przynosili, dawali apostołom, a apostołowie starali się sprawiedliwie dzielić wśród ubogich, a szczególnie chodziło im o wdowy i sieroty, aby nie byli zaniedbywani. I Ananiasz i Safira, którzy się nawrócili, w podobny sposób zrobili. Sprzedał swoją posiadłość, ale wiemy z fragmentu Bożego Słowa, zdecydowali się na to, żeby część tych pieniędzy zachować dla siebie. I gdy przyszli do apostołów, aby oddać resztę pieniędzy, Trzeci werset mówi nam: Piotr rzekł: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Piotr nic nie wiedział. Przychodzi do niego Ananiasz, ale Duch Święty, który daje także oprócz wiary, daje także wiedzę do demaskowania kłamstwa, oszustwa, nieprawidłowości, ciemnych stron, przyszedł do Piotra i daje mu słowo wiedzy. I Ananiaszowi zadaje takie pytanie: dlaczego próbowałeś okłamać Ducha Świętego i zachowałeś? Przecież mogłeś wszystkie pieniądze zachować, bo to była twoja rola, nie musiałeś nic dawać, a jeśli już dawałeś, to daj wszystko. Duch Święty daje nam także wiedzę do demaskowania kłamstwa i oszustwa. Czy to w naszym życiu, gdy pojawia się grzech, oszustwo, kłamstwo, czy w życiu innych osób. On nam na to wskazuje. A więc widzimy niektóre wydarzenia z życia Piotra, który stał się po wstąpieniu Ducha Świętego do jego życia całkowicie innym człowiekiem. To nie ten sam Piotr. Teraz jest śmiały, męski, odważny, bardzo wrażliwy na Ducha Świętego i odważny w tym, co Duch Święty mu każe zrobić. Jest także taka osoba jak Szczepan, o którym nie za dużo jest, aczkolwiek pierwszy męczennik w życiu Kościoła. Ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na dwa wersety, które określają Szczepana, jednego z siedmiu diakonów, który usługiwał wdowom przy stołach, dystrybując żywność, pomoc. Ósmy werset szóstego rozdziału mówi nam: a Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Szczepan przyjął Ducha Świętego, był pełen tego Ducha i Bóg go używał w niesamowity sposób. I dziesiąty werset, dlatego że niektórzy z różnych synagog spotykali się z nim i debatowali, rozmawiali. Chcieli, żeby udowodnił, że to, co mówi, jest prawdą, lub próbowali go złapać na czymś, aby podważyć jego wiarygodność. I dziesiąty werset mówi nam, że ci ludzie nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Próbowali i tak podejść go z tej strony, z tamtej strony, ale Duch Święty, który daje mądrość potrzebną do zwiastowania i do obrony wiary, był nad Szczepanem. Duch Święty prowadził Szczepana. Szczepan odbierał to, co Duch Święty mu mówi. I nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał. Znaczące stwierdzenie. Duch Święty daje nam nie tylko wiarę, nie tylko wiedzę, ale także Duch Święty daje nam mądrość potrzebną do tego, aby wiedzieć, jak żyć, jak postępować, jak zwiastować i jak bronić swojej wiary. Jest inny z diakonów, o którym także mówi Boże Słowo, Filip. Czytamy o nim w podobnej charakterystyce w ósmym rozdziale, kiedy wzmogło się prześladowanie, Kościół się rozproszył. Jest napisane, że ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce od czwartego wiersza ósmego rozdziału i zwiastowali dobrą nowinę. I Filip dotarł do Samarii i głosił im Chrystusa, głosił Chrystusa w tym mieście. Ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówi, gdyż go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości owym mieście. Inny z diakonów, Filip, idzie do miasta, do Samarii, tam zwiastuje Chrystusa i znowu, tak jak w przypadku Szczepana, tak i tutaj, doświadczają ludzie ewidentnie mocy Bożej. Słowo, które jest zwiastowane, dobra nowina, jest potwierdzana znakami i cudami. Ludzie to widzą, ludzie to przyjmują, ludzie się na to zgadzają i o tym czytamy w poniższych wersetach. A więc Bóg w niesamowity sposób używa Filipa. Następuje przebudzenie w Samarii, w tym mieście. Wiele wspaniałych rzeczy się tam dzieje. Piotr i Jan, gdy o tym usłyszeli, pojechali. Tam potem następuje chrzest w Duchu Świętym. Wielkie wydarzenie. Filip jest niesamowicie używany tam przez Boga. I co się dzieje? Gdy czytamy dalej, 8 rozdział, 26 werset, a anioł pański rzekł do Filipa: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. Duch Święty zauważa jedną osobę, dostojnika królowej etiopskiej Kandaki, skarbnika jej, urzędnika, który był bogobojnym człowiekiem i tak jak potrafił, służył Bogu, którego nie do końca znał, ale Bogu izraelskiemu. I wracał właśnie z Jerozolimy, ze świątyni, gdzie oddawał mu chwałę. I jechał i czytał sobie proroka Izajasza. I Bóg go zauważa i wie, że ten człowiek szczery potrzebuje zbawienia, potrzebuje dobrej nowiny. I zobaczcie, że Bóg, i to zawsze podkreślamy i mówimy, Bóg potrzebuje człowieka, żeby zwiastować Ewangelię. Bóg ciebie i mnie wyposażył i chce używać do tego, aby Ewangelia była zwiastowana. Ale musimy być także, tak jak i Filip, oczekujący, otwarci i wrażliwi na głos Ducha Świętego. Filip jest wrażliwy i Filip jest posłuszny temu. Zostawia to całe przebudzenie, wspaniałe rzeczy, które się dokonują w Samarii, bo słyszy głos, który mówi: idź tą drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, tam mam dla ciebie zadanie. I on zostawia wszystko i idzie. I dalej czytamy 29 werset. I rzekł Duch Filipowi: podejdź do tego wozu i przyłącz się do tego człowieka. I on zaczyna z nim rozmawiać, zadaje mu pytanie: czy rozumiesz, co czytasz z proroka Izajasza? A on mówi: jak mogę rozumieć, jak nie mam kogoś, kto by mi to wytłumaczył? I Filip wskakuje na ten wóz, jadą razem i on mu zwiastuje dobrą nowinę. Wrażliwość na Ducha Świętego. Ale dochodzimy do momentu, 35 werset. Filip otworzył swoje usta, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. I znowu to samo. Duch Święty używa człowieka, używa Filipa do tego, aby inny człowiek, który potrzebuje zbawienia, tego zbawienia doświadczył. Potrzebujemy wrażliwości na Ducha Świętego w naszym życiu, aby gdy mówi do nas, abyśmy byli posłuszni temu, co mówi. Tak jak Filip, który mógłby powiedzieć: Panie, tu się tak wiele dzieje w tej Samarii. Wspaniałe uwolnienia, wyzwolenia, zbawienia, chrzest w Duchu Świętym, przebudzone miasto. A Ty mnie gdzieś tam na jakąś pustynną drogę wysyłasz. Proszę Cię. Albo może by myślał, że to diabeł szepce mu do ucha, żeby go z ognia przebudzenia wyrwać, gdzieś go tam na bok dać. Wrażliwość na Ducha Świętego powoduje, że ten dostojnik, urzędnik, skarbnik doświadcza zbawienia i jedzie do swojego kraju radosny, wypełniony dobrą nowiną, w co nie wątpię również, gdy przyjechał tam zwiastujący dobrą nowinę w kraju, do którego zdążał, do którego powracał. A więc bardzo ważna jest wrażliwość i posłuszeństwo Duchowi Świętemu. W 9 rozdziale spotykamy takiego człowieka o imieniu Ananiasz. Ananiasz to człowiek, który mieszka w Damaszku. Uczeń pański, o tak jest określony. I w 10 wierszu czytamy: a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Ananiasz, zwykły wierzący człowiek, nie miał żadnej funkcji, to nie był ani diakon, ani apostoł, bo moglibyśmy powiedzieć: no tak, Szczepan, Filip, Piotr, to wybitne osobowości, co nam do nich. Ale tu jest zwykły uczeń, zwykły wierzący człowiek, który modli się i gdy się modli, Pan Bóg do niego mówi, zwraca: Ananiaszu. Duch Święty do niego mówi, przykuwa jego uwagę. On mówi: oto ja, Panie. Jestem gotowy. Co, Panie, chcesz mi powiedzieć? I znowu, otwartość i oczekiwanie na głos Ducha Świętego równa się gotowości i chęci bycia użytecznym. Być może Ananiasza modlitwa brzmiała: Panie, gdzie mnie dzisiaj posyłasz? Rozpoczyna się nowy dzień. Chcę zwiastować Ciebie. Gdzie mogę zwiastować Ewangelię? Do kogo mnie dzisiaj posyłasz? I Duch Święty przychodzi do niego i mówi: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Zobaczcie, jak bardzo specyficzne, konkretne prowadzenie Ducha Świętego. Idź na ulicę prostą, idź do domu Judy i zapytaj o Saula z Tarsu. Ananiasz o Saula z Tarsu nie musiał pytać, bo on o nim słyszał. Gdybyśmy niżej czytali, to w 13 wersecie Ananiasz mówi: Panie, słyszałem od wielu, wielu ludzi o tym Saulu z Tarsu, ile złego wyrządził świętym w Jerozolimie. A i teraz do nas przyjechał w bardzo konkretnym celu. Chce prześladować Kościół, wrzucać do więzienia naszych braci i nasze siostry. Zobaczcie, w sercu Ananiasza jest niepewność, jest wahanie. I to jest fantastyczne i to jest fajne, że to zarejestrowane zostało na kartach Dziejów Apostolskich, bo to jest bardzo często zachowanie nas, niepewność, wahanie. Ananiasz to nie żaden superbohater, to nie jakiś superhero, ale zwykły człowiek z obawami i lękami, ludzkimi swoimi lękami i obawami, którymi dzieli się z Duchem Świętym. Ale Duch Święty do niego mówi: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Bóg objawia poprzez Ducha Świętego Ananiaszowi powołanie Saula. Saul już to wcześniej otrzymał, a Duch Święty potwierdza poprzez Ananiasza, że będzie używał Saula w sposób szczególny, że apostoł Paweł będzie w szczególny sposób używany przez niego. I 17 werset mówi: i poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na Saula ręce i powiedział: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Zwykły brat w Chrystusie, zwykły, ale niezwykły, bo pełen Ducha Świętego, otwarty na Ducha Świętego i śmiały i odważny, posłuszny, idzie, ma słowo wiedzy też, bo mówi do Saula: ten Jezus, który ci się ukazał w drodze. Kto mu powiedział? Komórek wtedy nie było, nie dostał SMS-a: objawił mi się Jezus, przyjdź, pomóż mi. Tylko idzie i z natchnienia Ducha mówi: ten Jezus mnie tu posłał, ten, który ci się objawił w drodze do Damaszku, po to, abyś mógł przejrzeć, bo Paweł był na ten czas niewidomy, i zostać napełniony Duchem Świętym. I Bóg w niesamowity sposób potwierdza Saulowi to, że go powołuje przez inną, niezależną osobę, i Saul, jak wiemy, od tego momentu całkiem inny człowiek, zaczyna służbę dla Chrystusa w niesamowity sposób. W niesamowity sposób. Moglibyśmy o samym Pawle wiele, wiele, wiele mówić i cytować różne wydarzenia i czytać z Dziejów Apostolskich, jak Duch Święty go prowadził. To jest niesamowite, w jaki sposób posłuszny Duchowi Świętemu krok po kroku idzie. Czasami zaszczyty, honory, ale czasami biczowanie, kamionowanie, wtrącenie do więzienia z powodu Chrystusa i Ducha Świętego, który go prowadził. A więc jest opór, są przeciwności, jest wróg, z którym się zmagamy. To nie jest wszystko takie gładkie, ale mamy Ducha Świętego, który jest po naszej stronie i pomaga nam wszystko przejść zwycięsko. To tylko niektóre osoby, o których dzisiaj wspominam. I trzy wnioski, które chciałbym na koniec z tych kilku osób i ich świadectwa życia. Po pierwsze, Duch Święty z nazwy, z określenia święty, zawsze prowadzi do uświęcenia, do upodabniania się do Jezusa, do duchowego wzrostu życia człowieka wierzącego. On koryguje, on upomina, on pomaga w przemianie, on ukierunkowuje życie, on namaszcza, on prowadzi, on chce być obecny w życiu każdego dziecka Bożego, który z Ducha Świętego się narodził. To jest po pierwsze i to jest bardzo ważne, że Duch Święty ma rolę do spełnienia w Twoim i w moim życiu. On jest nazwany święty, dlatego że zawsze będzie nas inspirował do świętości, do uświęcenia, do prawości, do podobania się Bogu, do upodobnienia do Chrystusa. I to jest Jego rola, którą czyni w naszym życiu osobiście. w życiu każdego dziecka Bożego. Po drugie, Duch Święty zawsze prowadzi w powołaniu do służby. Duch Święty chce, byś służył Jezusowi i budował Jego Królestwo zgodnie z obdarowaniem, które otrzymałeś. I mówimy tutaj o tych darach naturalnych, które mamy, obdarowaniach naturalnych, talentach, zdolnościach, które mamy, ale także Duch Święty chce, abyś był otwarty na Jego charyzmaty i dary Ducha Świętego, o których jest mowa w liście do Koryntian. Tutaj czytaliśmy, że słowo wiedzy, słowo wiary, dar czynienia cudów objawiały się. Więc Duch Święty chce, abyś służył Bogu i zgodnie z obdarowaniem żył dla Niego oraz był otwarty na duchowe charyzmaty, które On ma dla Kościoła, dla Ciebie i dla mnie. Abyś starał się o nie usilnie, abyś zabiegał o nie i zdążał do nich. I po trzecie, Duch Święty zawsze prowadzi nas do zgubionych ludzi, do potrzebujących Chrystusa ludzi. Czy to grup, czy jednostek. Ale On nas prowadzi i kieruje naszym życiem tak, abyśmy odważnie i śmiało mogli zwiastować im Ewangelię. Dlatego, że On chce Twojego uświęcenia, upodobnienia się do Jezusa, Twojego duchowego wzrostu. Dlatego, że chce, abyś służył zgodnie z obdarowaniem i korzystał z ponadnaturalnej mocy i darów, które ma. Dlatego, że zawsze chce prowadzić Kościół do zgubionych ludzi, abyśmy byli Jego świadkami, Chrystusa świadkami. Dlatego też bądź wrażliwy, bądź otwarty, bądź odważny i śmiały, a przede wszystkim bądź posłuszny Duchowi Świętemu i Jego głosowi. Bracie, siostro, dlatego, że On zatroskany jest o Ciebie, zatroskany jest o Kościół, zatroskany jest o zgubionych, dlatego chce Ciebie i mnie używać. Stąd wrażliwość, stąd otwartość na Ducha Świętego, stąd społeczność z Duchem Świętym, aby odwaga, aby śmiałość, mądrość mogły objawiać się w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, a przede wszystkim posłuszeństwo temu, co On chce przez Ciebie dokonać w życiu innych ludzi. To jest bardzo ważna sprawa i bardzo ważna kwestia. Bądź wrażliwy, otwarty, odważny, śmiały, a przede wszystkim posłuszny głosowi Ducha Świętego, bo On chce do Ciebie mówić i On chce Ciebie prowadzić, dlatego że jesteś dzieckiem Bożym. A Duch Święty chce prowadzić każde dziecko Boże, bo to jest Jego rola i zadanie i chce być obecny w Twoim życiu. Stąd spędzaj czas z Duchem Świętym, stąd czytaj Boże Słowo, bo tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, Słowo Boże i komora idą w parze. Duch Święty używa tego Słowa, aby nas budować, inspirować, zachęcać, korygować, prowadzić. Stąd spędzaj czas z Bogiem, spędzaj czas z Duchem Świętym, a zobaczysz, kiedy dostroisz swój słuch do Jego fal, jak wiele rzeczy On chce przez Ciebie uczynić i wiele w Twoim życiu uczynić. Ale to od nas zależy, czy damy się Jemu poprowadzić, czy pozwolimy, aby On nas mógł w naszym życiu prowadzić. Staraj się być wrażliwym, otwartym, odważnym i śmiałym w tym, co Duch Święty Tobie mówi. A wielkie błogosławieństwo i wielkie rzeczy będziesz mógł oglądać osobiście, w swojej rodzinie i w życiu ludzi, do których Pan Bóg Ciebie pośle. Amen.